Radio Kraków.
Dzień dobry, Marcin Nowakowski, audycja Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj rzecznik prasowy rządu, minister Piotr Müller. Dzień dobry, panie ministrze, w Radiu Kraków.
Dzień dobry.
Chciałbym się zapytać od razu na starcie o takiego newsa, który dzisiaj podał tygodnik Wprost, mianowicie o punkty drive-thru oraz o punkty szczepień, które będą rozłożone. Przepraszam, coś nie mogę złapać oddechu. Przepraszam, chwilę, nie mogę rozmawiać jakoś. Przepraszam najmocniej państwa, ale jakiś mam problem, coś źle złapałem oddech i jeszcze mi się to nie zdarzyło, niestety takie uroki programu na żywo. Dobrze, już jestem. Panie ministrze, przepraszam najmocniej za ten trudny start. Jak wygląda kwestia szczepień drive-thru i tych punktów, o których dzisiaj napisał tygodnik Wprost? Jak ma wyglądać ten program przyspieszania szczepień w Polsce?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że już w tej chwili w całej Polsce funkcjonuje ponad 6 tysięcy punktów, które przeprowadzają szczepienia. To są również tak zwane POZ-y, czyli podstawowa opieka zdrowotna, oraz inne punkty w szpitalach i tym podobne. Natomiast oczywiście my musimy się przyszykować na to, że liczba szczepionek, które będą dostarczane do Polski, będzie wyższa i cały czas przecież wszyscy na to czekamy. W związku z tym musimy się na to przygotować i w związku z tym też oprócz standardowych punktów, które funkcjonują do tej pory, również będą takie punkty jak te punkty drive-thru, czyli punkty mobilne, które będą mogły się przemieszczać pomiędzy miejscowościami po to, żeby zapewnić lepszy dostęp do szczepionek czy docierać do tych osób, które po prostu nie mogą same dojechać, ale również rozbudowujemy punkty. Właściwie przekształcamy część aktualnych punktów, tak zwane punkty szczepień powszechnych, plus do tego również tworzymy dodatkowe punkty na przykład w szkołach, w innych miejscach, gdzie te szczepienia będą mogły być w większym zakresie. Przykład dzisiaj ze Skierniewic, gdzie pan premier Mateusz Morawiecki był tam właśnie na sali gimnastycznej, dużej sali gimnastycznej powstaje taki punkt, który będzie mógł łącznie nawet szczepić do 800 do 1000 osób dziennie.
Mówimy o tym, że pan premier Mateusz Morawiecki będzie odwiedzał te punkty. To takie mikrozarządzanie, taki tekst zresztą znalazł się w tym artykule. Na czym ma polegać ten osobisty nadzór szefa rządu?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że administracja rządowa, głównie za pośrednictwem wojewodów, ale również przy pomocy Narodowego Funduszu Zdrowia, buduje w tej chwili, analizuje w tej chwili takie białe plamy, które gdzieś mogą na terenie kraju się pojawić w przyszłości, na przykład jeżeli chodzi o moce przerobowe pod kątem liczby szczepionek. I w tej chwili właśnie na podstawie deklaracji podmiotów, które zgłaszają się do tego, że mogłyby utworzyć takie punkty, będzie wybierana lista właśnie tych punktów, gdzie one na nowo powstaną, te dodatkowe punkty, oraz będziemy skalować działanie tych punktów, które już teraz funkcjonują, bo pamiętajmy o tym, że niektóre punkty już mają taki charakter możliwych szczepień powszechnych. Takim przykładem oczywiście największym jest Stadion Narodowy w Warszawie. Spośród 500 000 szczepień wykonanych w Warszawie, taki punkt, którym jest Stadion Narodowy, wykonał ponad 82 tysiące szczepień, więc ma bardzo duży potencjał do tego, aby chociażby tę skalę zwiększyć. No ale największym oczywiście w tej chwili wyzwaniem i tak naprawdę wąskim gardłem nie są o tyle punkty szczepień, co oczywiście dostawy szczepionek, choć one będą zwiększone, w związku z tym też później nie może się okazać, że tym punktem, który miałby spowalniać mechanizm szczepień, byłby na przykład brak możliwości szczepień w poszczególnych punktach.
Chciałbym jeszcze wrócić do sprawy Rzeszowa. Ona była elementem debaty publicznej pod koniec świąt wielkanocnych. Tak na początku przynajmniej wyglądało, jak gdyby każdy, kto znajduje się pod punktem szczepień w Rzeszowie, mógł się zaszczepić. To również ludzie powyżej 20-30 roku życia. Następnie minister Michał Dworczyk wyjaśnił tę sprawę, mówiąc, że tak naprawdę w Rzeszowie szczepi się często ludzi z całego województwa. Wyniki miasta są wynikami, które nie odpowiadają tylko mieszkańcom Rzeszowa, i że podobne sytuacje dzieją się na przykład w Gdańsku czy w Sopocie oraz w innych województwach. Więc skąd się wzięło w ogóle to zamieszanie? Dlaczego akurat Rzeszów pod tym względem stał się takim obiektem dyskusji?
nie ukrywajmy, że w tej chwili w Rzeszowie mamy do czynienia też z istotną sytuacją polityczną, czyli wyborami. Jak rozumiem, tutaj część osób z opozycji próbowała ten temat wyspinować w taki sposób, że jakoby tam więcej szczepień jest, bo odbywają się wybory. No, absurdalna teza. Ja też podam przykład z dzisiaj, bo dzienna liczba szczepień na 10 tysięcy mieszkańców właśnie jest tam na stronie internetowej gov.pl/szczepimy się. Tam jest taki raport, na którym możemy sprawdzić, w jakim województwie ile jest szczepień. I oto na 10 tysięcy mieszkańców na Podkarpaciu jest nieco ponad 40 osób, a na przykład w Mazowieckim 58 osób, w województwie pomorskim ponad 48 osób. W ogóle z tych statystyk wynika, że na Podkarpaciu no, stosunkowo niska jest liczba szczepień dzienna na 10 tysięcy mieszkańców. W związku z tym to jest po prostu nieprawdziwa teza, a wynikała z tego, co pan wskazał, między innymi z tego, że po prostu Rzeszów jest kluczowym ośrodkiem jako miasto do szczepienia osób spoza miasta również. Taka sytuacja ma też miejsce na przykład w Sopocie, też bardzo wysokie statystyki Sopot ma, ale to nie oznacza przecież, że to mieszkańcy Sopotu tylko tam się szczepią, ale również mieszkańcy ze Trójmiasta i okolic.
No dobrze, ale jak wyjaśnić już tę poruszoną kwestię osób młodych, które szczepione były często nawet szczepionką Pfizera w sytuacji, w której 60-latkowie często nie mają jeszcze wyznaczonych terminów szczepień. Dlaczego akurat taka sytuacja w tym mieście się działa i czy to znaczy, że rząd planuje w najbliższej przyszłości uwolnienie szczepień również w sytuacjach awaryjnych, gdyby miały się zmarnować dla wszystkich chętnych?
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że mamy czasami zgłoszenia w różnych miejscach w kraju, że są szczepione osoby poza kolejnością i zawsze w takich miejscach podlega to kontroli. Jeżeli doszło do takiej sytuacji w Rzeszowie, a najprawdopodobniej doszło do takiej sytuacji, to wynikało to niestety ze złamania regulacji, które w tej chwili funkcjonują i dlatego NFZ tam w tej chwili to kontroluje, więc to nie jest rozwiązanie o charakterze systemowym. Natomiast nie zmienia to faktu, to co pan też poruszył, że trzeba uregulować kwestię takiej sytuacji, w której jakaś określona liczba osób nie stawia się na szczepienia i w związku z tym pozostaje określona liczba szczepionek w danym punkcie, no, a na przykład czas jest niewystarczająco duży, żeby zaprosić osoby na następny dzień, to żeby można było te szczepionki użyć i faktycznie przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia to zostanie określone w taki sposób, aby z drugiej strony też nie tworzyło pewnej furtki do omijania tych regulacji w zakresie kolejności. Natomiast myślę, że...
Jak by miał wyglądać taki system? Bo na pewno nasi słuchacze są zainteresowani, gdyby pan minister mógł przybliżyć taki mechanizm. Na przykład okazuje się, że grupa osób nie stawia się na swoje szczepienie. Tak ostatnio było przy szczepionce AstraZeneca i tych pierwszych kontrowersjach odnośnie zakrzepicy. I co? Na przykład szpital czy Ministerstwo Zdrowia wystawia taki komunikat, że jest tyle dawek w tym miejscu i kto pierwszy, ten lepszy?
Problem jest taki, że dynamika tego typu sytuacji polega na tym, że informacja często jest kilka godzin. Jakby w danym dniu nie przychodzi określona liczba osób, w związku z tym na przykład decyzję trzeba podjąć w ciągu kilku godzin. Ta sytuacja i ten problem jest w tej chwili właśnie w końcowej obróbce legislacyjnej i dyskusjach co do sposobu postępowania w takiej sytuacji. I najprawdopodobniej jutro to zostanie przedstawione, a w każdym razie już jutro będzie przedstawione kompleksowa też informacja co do uproszczonego sposobu kwalifikacji na szczepienia. Mam tu na myśli teraz, żeby przyspieszyć tę procedurę dla osób, które już mają wyznaczony termin, ale przychodzą do punktu szczepień. Jednocześnie każdy lekarz w tej chwili musi takiego pacjenta zobaczyć, co powoduje wydłużenie się szczepień. My chcemy ten proces skrócić. To już ustawa odpowiednio została przyjęta, a jutro rozporządzenie wykonawcze do tego przyspieszenia też zostanie przyjęte.
A teraz porozmawiamy o drugiej rzeczy, która jest dzisiaj chyba najczęściej odmieniana przez wszystkie przypadki po szczepieniach, ale się z nimi wiąże, czyli o obostrzeniach. Czy prawdą jest, że możemy się spodziewać przynajmniej częściowego luzowania obostrzeń jeszcze przed majówką, czy jednak przynajmniej do tego długiego weekendu będziemy musieli żyć w obecnym reżimie i rygorze sanitarnym?
Oczywiście tutaj żadnych wiążących w tej chwili zapewnień nie sposób składać, dlatego że sytuacja epidemiczna w ciągu ostatniego roku no, nauczyła nas dużej pokory, jeżeli chodzi o przewidywania długofalowe. One niestety.
No oczywiście, panie ministrze, nic tutaj pana podpisu tak. Nie wymaga pod datami, wiemy jak to działa, No ale gdybyśmy mogli chociaż odrobinę spekulować, czy taki scenariusz jest brany pod uwagę, czy on w ogóle jest możliwy?
Czy brany jest pod uwagę scenariusz, w którym miałaby być zniesiona część obostrzeń? Nie, oczywiście absolutnie tu nie mówimy o tym, żeby to miało mieć szeroki charakter, ale na przykład właśnie kwestia żłobków czy przedszkoli, czyli tych najdalej idących ograniczeń, które były wprowadzane, to jest coś, co realnie jest możliwe jeszcze przed majem, żeby te obszary z powrotem uruchomić. Ale tak jak mówię, to zależy od liczby zakażeń i od sytuacji w szpitalach, bo niestety też bierzmy pod uwagę, że mimo tego, że w tej chwili spada liczba zakażeń, to de facto największe obciążenie szpitali rozpocznie się właśnie pod koniec tego tygodnia i na początku przyszłego tygodnia również będą najbardziej pesymistyczne informacje w zakresie tych osób, które zmarły na COVID, ponieważ zazwyczaj to jest właśnie tak, że w cyklu tydzień do dwóch tygodni po tym, jak następuje zachorowanie, te wszystkie złe informacje przekładają się niestety również na złe informacje, jeżeli chodzi o zdrowie i życie obywateli.
Pamiętam taką grafikę, nasi słuchacze chyba również, na jednej z konferencji ministra zdrowia i Mateusza Morawieckiego, premiera, w której określane były pewne progi i kolorami oznaczane w zależności od tego, na ile zachorowań w Polsce w danym momencie jest szacowana ta skala konkretnej fali i jak będzie wyglądał system obostrzeń. Wiemy, że to już od dawna nie działa, ale gdyby dzisiaj spróbować na nowo naszkicować taką mapę, to przy jakim progu możemy mówić o stopniowym luzowaniu obostrzeń? No, czy na przykład poniżej 20 tysięcy, 10 tysięcy, 15 tysięcy? Bo dziś takie statystyki i szacunki na pewno rząd musi mieć.
Tylko zależy, co rozumiemy przez zmniejszanie obostrzeń, bo każdy z tych elementów jednak był nawet wtedy przypisany do konkretnego progu. Nas niestety wtedy ta też sytuacja nauczyła tego, że sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana niż tylko liczba zakażeń, bo duży wpływ na sytuację ma przede wszystkim obłożenie w szpitalach, wykorzystanie respiratorów. Zresztą o tym też wtedy mówiliśmy, natomiast nie wybrzmiało to na tyle wyraźnie, żeby jednak nie przebił się najbardziej ten właśnie slajd, o którym pan mówi, czyli te progi. Więc my mówimy o poszczególnych obszarach, które można luzować. Czyli krótko mówiąc, tak jak przed chwilą wspomniałem, pierwsze decyzje, które będą podejmowane w zakresie zdejmowania obostrzeń, będą na pewno dotyczyły przedszkoli i żłobków, między innymi też fryzjerów, kosmetyczek, tych wszystkich obszarów, które zamknęliśmy w ostatniej fazie ograniczeń. Czyli spodziewałbym się odwrotnego w stosunku do zamykania właśnie
kolejności luzowania.
Tak? Czyli
jeszcze jedna rzecz.
W ten sposób by to miało wyglądać.
Jeszcze jedna rzecz pojawiła się na tapecie w Krakowie, szalenie ważna. Coraz cieplej się robi, przynajmniej na razie tego nie widać być może za oknem, ale przynajmniej w tej prognozie pogody na najbliższy tydzień możemy się spodziewać już coraz więcej ciepłych weekendów, a w związku z tym rodzi się pytanie, czy przynajmniej jeszcze zanim zostanie otwarta gastronomia, czy otwarte zostaną ogródki przy restauracjach, czy przedsiębiorcy mają, czy mogą się powoli szykować na taki wariant?
To jest jeden z obszarów, który jest brany pod uwagę, ale no na pewno nie wcześniej niż w okresie majowym. I no tutaj trochę jak mantra będę to powtarzał i jest zależny oczywiście od sytuacji epidemicznej, więc tutaj dużą nadzieję daje przede wszystkim program szczepień, bo no to już będą liczby do końca kwietnia dosyć pokaźne. Plus dodatkowo są osoby, które przechorowały, więc też mają naturalną już w tej chwili przynajmniej kilkumiesięczną ochronę. W związku z tym no to jest szansa na to, żeby pozwolić faktycznie w okresie majowym jakieś pierwsze decyzje w tym zakresie podjąć. Natomiast też no, trzeba sobie przypomnieć, jak wyglądała sytuacja w zeszłym roku, bo w pewnym okresie oczywiście restauracje mogły ponownie funkcjonować. I pamiętam, że w tym samym czasie były konkretne obostrzenia i reżim sanitarny przyjęty co do funkcjonowania tych restauracji. I niestety prawda jest taka, że wtedy wiele podmiotów, przytłaczająca większość, nie przestrzegała tych wymogów dotyczących odległości między stolikami czy wolnego stolika pomiędzy stolikami. I to jest takie wyzwanie, które na pewno przed nami stoi, czyli w jaki sposób uregulować, a później konsekwentnie też realizować i egzekwować politykę poszczególnych protokołów sanitarnych.
A czy rząd zamierza wrócić, hipotetycznie na razie oczywiście, bo o wszystkim rozmawiamy z takim dużym znakiem zapytania, do regionalizacji obostrzeń?
To jest wariant, który jest brany pod uwagę oczywiście, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, czyli gdy sytuacja poprawiała się w kraju w niektórych tylko częściach, ale w taki zasadniczy sposób, gdy się poprawiała, a za to w kilku innych była dużo trudniejsza, to wychodzimy z założenia, że możliwe jest wtedy regionalizowanie w tym ostatnim wariancie na poziomie wojewódzkim właśnie po to, żeby no jednak mimo wszystko tam, gdzie to jest możliwe, w szerszym zakresie uruchamiać życie społeczne i gospodarcze, więc to jest wariant, który jest brany pod uwagę i jest omawiany podczas spotkań, które dotyczą zasad bezpieczeństwa epidemicznego.
Przypominam, że gościem Radia Kraków jest rzecznik rządu, minister pan Piotr Müller. I ostatnie pytanie w tej sekcji szczepionkowo-koronawirusowo-obostrzeniowej. O szczepienie preparatem Johnson & Johnson. On do Polski no właściwie za lada chwila przybędzie. Jest to preparat jednodawkowy, czym różni się od wszystkich dostępnych na rynku, z nieco niższą skutecznością, ale jednak na tyle dobrą, że stosuje się go masowo w Stanach Zjednoczonych i realnie pomaga. Czy to może być taki punkt zwrotny w szczepieniu w Polsce i o jakich liczbach mówimy, jeżeli chodzi o te dostawy?
Jeżeli chodzi o kwestię łatwości oczywiście aplikacji tego produktu, no to ona jest oczywista w tym sensie, że nie trzeba powtarzać tej procedury. Natomiast to nie jest tak, że dostawa akurat tej konkretnej szczepionki spowoduje jakąś dużą rewolucję w systemie szczepień z jednego powodu, bo to nie będzie masowe w tej chwili, nie będą masowe dostawy. O ile dobrze pamiętam, to w tym miesiącu to jest tam kilkaset, maksymalnie tysięcy szczepionek. W związku z tym to nie jest tak, że to jest liczba, która by spowodowała bardzo dużą zmianę co do skali szczepień. Natomiast ta szczepionka ma być używana między innymi dla takich osób, które na przykład będą szczepione w domach, dla osób, które nie mogą na przykład same opuścić domu i tam przyjeżdża ekipa lekarzy czy pielęgniarek, którzy będą takie szczepionki podawać, po to, aby właśnie faktycznie nie było konieczności dwukrotnego udawania się do takich osób, bo to wiadomo, zawsze jest trudniejsze wyzwanie logistyczne, ale też jest to łatwiejsze dla pacjentów, którzy faktycznie mają na przykład trudność w poruszaniu się, żeby faktycznie tylko jeden raz ich odwiedzić i już skutecznie zaaplikować tę szczepionkę.
To teraz przejdźmy do polityki. Minister, wicepremier Jarosław Gowin w Super Ekspresie zapowiedział dzisiaj w takim wywiadzie, zresztą dosyć interesującym pod każdym względem, zapowiedział, że jeżeli się nie uda porozumieć z Prawem i Sprawiedliwością, no to tak naprawdę na stole są przyspieszone wybory. Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, też coraz częściej pokazuje no jednak inne widzenie chociażby na te fundusze unijne z planu odbudowy czy na zieloną transformację, pod tym względem wchodząc w bezpośredni kurs kolizyjny z szefem rządu. Czy faktycznie dzisiaj rozpatrywany jest wariant przyspieszonych wyborów, chociażby na jesień, tak przynajmniej sugerował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej?
Ja liczę na to, że takie rozwiązania nie będą potrzebne, że jednak mimo wszystko też emocje nieco zostaną ostudzone, gdy sytuacja epidemiczna, społeczno-gospodarcza polepszy się ze względu na kończącą się, mam nadzieję, epidemię. Pewne różnice oczywiście w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy są. Mnie dziwi zachowanie na przykład Solidarnej Polski, która chce odrzucić budżet unijny, bo to nie tylko jest Krajowy Plan Odbudowy, ale cały budżet unijny dla 27 krajów Unii Europejskiej. Wiara w to, że da się coś lepszego wynegocjować, to jest wiara, która nie jest uprawniona, bo to jest pragmatyka trudnych negocjacji unijnych, na które muszą się zgodzić wszystkie kraje Unii Europejskiej. Niezwykle trudna i wielopoziomowa gra interesów, która musi być realizowana. My uważamy, że ten projekt powinien zostać poparty. Natomiast w tym zakresie akurat porozumienie, jak rozumiem, nie zgłasza zastrzeżeń i KPO poprze.
No dobrze, ale jeszcze raz odwołam się do tego wywiadu z prezesem Kaczyńskim, który mówi, że ta jedność Zjednoczonej Prawicy jest warunkowa. To znaczy ona właśnie jest oparta o głosowanie, jeżeli chodzi o uwspólnotowienie długu, ratyfikację planu odbudowy oraz budżetu Unii Europejskiej. Nie widzimy, aby Solidarna Polska rozważała cofnięcie się w tym zakresie. A skoro prezes PiS-u stawia tak jasne oczekiwania, stawiając znowuż jako alternatywę rozpad rządu tak naprawdę, no to w co my tutaj gramy politycznie? Czy to jest taka gra, w której dwa samochody jadą naprzeciwko siebie i kto pierwszy stchórzy, ten przegrywa, czy to po prostu skończy się kolizją?
No ale jakby pan redaktor dokładnie wczytał się w ten wywiad, to jest mowa o tym, że największym ryzykiem byłoby nie przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy. Ja zakładam, mimo wszystko, może naiwnie, ale zakładam, że opozycja nie jest w stanie aż tak bardzo zmienić swojego programu wyborczego, zmienić swojego programu prounijnego rzekomo i odrzucić budżet unijny dla 27 krajów Unii Europejskiej i tym samym spowodować jeden z największych kryzysów unijnych w historii wspólnoty.
Czyli zakładam, zaraz to znaczyłoby, że gdyby Solidarna Polska zagłosowała przeciw, ale głosami na przykład Lewicy, która sugeruje, że tak się zachowa, budżet unijny przechodzi, to mimo tego ta wolta koalicjanta zostaje puszczona w niepamięć?
Na pewno nie w niepamięć, panie redaktorze. Oczywiście takie wydarzenia od razu powodują kolejne niestety napięcia w obozie politycznym, ale też pewne konsekwencje, jeżeli chodzi o realizację dalszych elementów programu. Natomiast też nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Arytmetyka sejmowa jest taka, a nie inna. Ale jeżeli byśmy doszli do wniosku, że to powoduje na przyszłość niemoc w forsowaniu kluczowych reform państwowych, to oczywiście to nie jest tak, że my jesteśmy w rządzie dla samego bycia w rządzie. My jesteśmy w rządzie po to, żeby realizować reformy społeczne i gospodarcze i instytucjonalne. Jeżeli siłą rzeczy takie reformy przez brak większości w Sejmie nie mogły być możliwe, to sens bycia w rządzie przestaje być widoczny.
Bo tak naprawdę na tych reformach i tutaj dopowiadam, a właśnie na tych funduszach, opiera się cały Nowy Ład, który, albo przynajmniej jego duża część, który ma być takim restartem programowym Prawa i Sprawiedliwości. Czy dobrze to czytam?
Nowy Ład jest jednym z elementów, Krajowy Plan Odbudowy jest jednym z elementów Nowego Ładu, ale tam jest kilka zasadniczych elementów też finansowania typowo pozaunijnego systemu krajowego. W związku z tym to nie jest tak, że bez Krajowego Planu Odbudowy, to nie jest tak, że Krajowy Plan Odbudowy to jest Nowy Ład. Natomiast stanowi on ważny element nie tylko Nowego Ładu, ale po prostu szansy gospodarczej dla Polski, bo przecież te dodatkowe środki finansowe to są środki na inwestycje, to są środki, które mają pomóc polskim przedsiębiorcom. No jestem zaskoczony, co posłowie Solidarnej Polski powiedzą na przykład w regionach, skąd są posłami, co powie ktoś w Opolu, co powie w innych regionach kraju, prawda, jeżeli chodzi o środki unijne, które właśnie mogą być tam wykorzystane na rozwój ich regionów. Więc no, też się zastanawiam, jak to mają zamiar posłowie Solidarnej Polski tłumaczyć później w terenie tym wszystkim, którzy by nie mogli z tych inwestycji, z tych środków zrealizować.
To na koniec jeszcze taki argument, który jest poruszany, zwłaszcza przez posła Jonasza Kowalskiego, jak on może przekonywać, żeby nie głosować za Krajowym Planem Odbudowy. Chodzi o ten jego element ekologiczny, zielony, czyli potencjalną likwidację dosyć szybką całej branży górniczej, tej jednej z nóg energetycznych, na których opiera się polski miks energetyczny. Czy to zagrożenie jest realne?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że transformacja energetyczna określona w polskiej polityce energetycznej ma charakter zmiany, która będzie trwała kilkadziesiąt lat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że transformacja energetyczna i sektorów energetycznych na świecie jest faktem. To nie jest coś, co zależy od Polski w 100%, tylko postęp technologiczny powoduje, że określone źródła energii są tańsze lub droższe, w szczególności ze względu też na zmiany technologiczne. To jest kolejna rzecz. W związku z tym to my musimy przeprowadzić transformację energetyczną na własnych warunkach, na własnych zasadach, z finansowaniem zarówno krajowym, jak i unijnym, żebyśmy w przyszłości nie zostali właśnie na lodzie z drogim prądem czy brakiem niezależności energetycznej. I udawanie, że nie ma tego problemu, nie spowoduje, że ten problem zniknie.
No, ciekawie się dzieje nie tylko w Zjednoczonej Prawicy, ale jak widać też w całej polskiej polityce dzisiaj tematów nie brakuje. Oby to nie były te ciekawe czasy, o których mówili Chińczycy, tak naprawdę nie życząc ich, tylko przeklinając te ciekawe czasy, ale będziemy obserwować, czy to się skończy przyspieszonymi wyborami, czy też nie. Dziękuję serdecznie. Gościem audycji Punkt Widzenia Radia Kraków był minister, rzecznik rządu Piotr Müller. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia co tydzień.